Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I witam serdecznie w naszym studio księdza Tadeusza Guza, księdza profesora, trzeba powiedzieć, doktora habilitowanego Tadeusza Guza, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, drogi ojcze Marcinie, i szczęść Boże wszystkim drogim państwu, którzy razem trwacie z nami w tej wspólnocie namysłu nad takim trudnym zagadnieniem, ale bardzo ważnym dla w ogóle dziejów nauki i rozumienia dzisiaj także małżeństwa i rodziny.
No właśnie, a tym trudnym zagadnieniem jest temat o heglowskiej koncepcji małżeństwa i rodziny. Już ten temat został poruszony o 18:15 w pierwszej części rozmów, ale mamy też świadomość tego, że dołączyli do nas inni też słuchacze, którzy może nie mieli okazji, aby wysłuchać, aby obejrzeć tych rozmów, te rozmowy o 18:15, dlatego na pewno ksiądz profesor tutaj chce nam jeszcze poszerzyć to zagadnienie.
Tak, jeżeli wolno, to poproszę o trochę czasu, żebyśmy sobie mogli taki pewien bieg tej głównej myśli dotyczącej myślenia heglowskiego jako takiej jednej z najważniejszych ideologii, jaka w nowożytnych wiekach odegrała, jaka zaistniała i w myśli Hegla, i która odegrała olbrzymi wpływ na dzieje w ogóle świata, także dzieje polityczne, naukowe, także w pewnym sensie eklezjalne. I w takich kilku punktach chciałbym państwu tę ideologię heglowską zaprezentować. A ponieważ dla Hegla pojęcie ducha absolutnego jest najważniejszym pojęciem jako podstawę jego myślenia idealistycznego, dlatego wyjaśnijmy sobie najpierw to pojęcie. Hegel pisze, i to w Fenomenologii Ducha, prawdziwą jest całość. Całość jest jednak tylko przez jej rozwój urzeczywistniającą się istotą. O absolucie należy powiedzieć, Hegel, że jest istotnie rezultatem, że dopiero na końcu jest tym, czym jest w prawdzie. Zauważmy, drodzy państwo, że pierwsza i najważniejsza rzecz w zrozumieniu myślenia heglowskiego to jest ta kwestia, że Hegel Boga objawionego w Jezusie Chrystusie utożsamia z całym kosmosem i z ludźmi, których czyni częściami Boga, i ze zwierzętami, i z roślinami, i z planetami, i z całym wszechświatem, z galaktykami. To wszystko Hegel utożsamia z Bogiem. A zatem Pan Bóg jest taką złożoną substancją absolutną, czyli tą rzeczywistością, w której wszystko jest tylko częścią. A skoro zauważamy, że we wszechświecie jest pewien rozwój, to tutaj Hegel musi powiedzieć, po utożsamieniu Boga ze światem, że ten rozwój dotyczy samego Boga. A zatem, skoro wszystko jest częścią Boga heglowskiego, to częściami tegoż Boga jest z jednej strony małżeństwo, a z drugiej strony rodzina. Ale jak zauważymy, te części, małżeństwo i rodzina, będą tylko przejściowymi etapami w stadium ewolucji samego Boga. Hegel to pojęcie ducha absolutnego, czyli to określenie dla Boga samego, zastępuje także pojęciem idei. I to jest pojęcie, które jest synonimem dla ducha absolutnego. I właśnie Hegel tak tłumaczy, czym jest idea, czym jest to pojęcie. Pojęciem idei jest tylko duch jako wiedzący o sobie i rzeczywisty, gdy jest obiektywizacją jego samego, ruchem przez formę jego momentów. On jest stąd bezpośrednim albo naturalnym duchem moralnym, czyli rodziną. A więc zauważmy, drodzy Państwo, że w tym rozwoju Boga heglowskiego bardzo ważnym etapem jego ewolucji to jest właśnie rodzina. I ta substancjalność przechodzi do utraty jej jedności, czyli do rozłamu i do stanowiska względnego. I tak jest rodzina społeczeństwem obywatelskim, a następnie państwem pruskim, jako najdoskonalszą formą istnienia ducha absolutnego na etapie przynajmniej życia samego Hegla. O co tutaj, drodzy Państwo, chodzi? Chodzi o to, że wszystko, co jest, jako część Boga heglowskiego, to wszystko Bóg heglowski na początku musi sobie uświadomić, ponieważ on nie jest świadomy tego, kim jest, ani tego, że jest Bogiem, ani tego, jakie części są w nim. A więc zauważamy, że to jest po prostu myślenie absurdalne, bo jeżeli Bogu odmówilibyśmy myślenia absolutnego, to pozbawilibyśmy Boga bycia Bogiem, a to jest po prostu niedorzecznością. Ale zauważmy już tutaj na tym etapie, drodzy Państwo, że rodzina jest tylko właśnie etapem do stawania się społeczeństwa obywatelskiego i państwa, czyli rodzina jest instrumentem po prostu państwa, najkrócej mówiąc. I nieraz dziwimy się, dlaczego nowożytne państwa i prawdopodobnie większość z nich na świecie dzisiaj nie docenia instytucji małżeństwa jako nierozerwalnego związku jednej kobiety z jednym mężczyzną i nie docenia wartości rodziny. A skąd się to bierze? Z olbrzymiego wpływu ideologii Hegla na dzieje świata. Skąd jednak u Hegla pojawiło się takie pojęcie Boga, utożsamionego ze światem, względnie idei, a także konkretnie takiego pojęcia małżeństwa i rodziny? Hegel odpowiada na to pytanie w następujący sposób. Jako duch dojrzały, Hegel myśli tutaj o sobie, troszczy się przede wszystkim o takie przekształcenie całego myślenia, ażeby w pojęciu filozoficznym ująć i zawrzeć to, co Martin Luther oczywiście rozpoczął we wierze i uczuciu. Czyli, drodzy Państwo, najkrócej mówiąc, z jakim myśleniem mamy do czynienia u Hegla, to należy powiedzieć, że to jest taki w pojęciu filozoficznym czy na płaszczyźnie filozofii zakodowany protestantyzm. Bardzo konsekwentnie Hegel to czyni. Zresztą on sam we wszystkich głównych pismach także do tego nawiązuje, że on niczego innego nie wymyśla ponad to, co już Martin Luther z reformacją zapoczątkował. Spróbujmy zaprezentować teraz pokrótce definicję małżeństwa i rodziny według Hegla. Hegel definiuje małżeństwo w następujący sposób, że jest to związek osób obydwóch płci, którym jest małżeństwo, i nie jest on istotnie tylko związkiem naturalnym, zwierzęcym, ani tylko umową cywilną, lecz związkiem moralnym usposobienia życia we wzajemnej miłości i zaufaniu, które czyni je jedną osobą. Zauważmy, drodzy Państwo, tutaj już narzuca nam się natychmiast zasadnicza różnica do rozumienia małżeństwa w sensie katolickim, a mianowicie w nauce Kościoła katolickiego jest mowa o tym, że w małżeństwie chodzi o związek dwóch osób, jednego mężczyzny jako osoby i jednej kobiety jako osoby. A tutaj już widzimy, że Hegel w sposób systemowy dokonuje kasacji osoby ludzkiej, twierdząc, że małżonkowie nie są już osobami. A dlaczego Hegel tak twierdzi? Ponieważ nie może przeprowadzić całego systemu, zrealizować go, jeżeli pozostanie mu jakikolwiek element, który wykracza niejako poza ten system. I dlatego też właśnie tutaj Hegel konsekwentnie przejmuje to klasyczne myślenie w tym sensie, że nawiązuje do tego, że mamy z pojęciem osoby w przypadku człowieka do czynienia, ale już widzimy, jak to pojęcie jest kasowane. I to w pierwszej wspólnocie ludzkiej, którą nazywamy małżeństwem, już małżonkowie utracili swój status osobowy. Hegel tłumaczy tę kwestię tak, i to czyni w takich pismach, właśnie w czwartym tomie swoich pism zebranych. To są pisma norymberskie i właśnie heidelberskie z 1808 do 1817 roku. I w paragrafie 49 znajdujemy następujący tekst. Gdy człowiek jest wykształcony, ma możliwość działania. O ile on rzeczywiście działa, to oznacza, że jest on koniecznie w relacji z innymi ludźmi. Bo rzeczywiście, jeżeli działamy, to wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. I Hegel pisze dalej. Pierwszą konieczną racją, w której indywiduum podchodzi do drugiego, jest relacja rodzinna. Bo rzeczywiście to jest pierwsza wspólnota człowieka. Ona ma swoją stronę prawną, ale ona jest stroną usposobienia moralnego, podporządkowana miłości i zaufaniu. I wyjaśnienie, które Hegel dołącza do tego tekstu, brzmi następująco. Rodzina stanowi istotnie tylko jedną substancję, tylko jedną osobę. A więc zauważmy, drodzy Państwo, że po tym, jak Hegel zredukował dwie osoby współmałżonków już do jednej osoby, tak teraz Hegel posuwa się dalej i redukuje teraz osoby dzieci i osoby rodziców do jednej osoby. I pisze dalej, członkowie rodziny nie są względem siebie osobami. Oni wstępują w tę relację po tym, jak przez nieszczęście, i tutaj najprawdopodobniej, bo tego Hegel nie wyjaśnia, ale można przypuszczać, że Hegel ma na myśli ten upadek grzechu pierworodnego, rozpadł się moralny związek. U starych nazywano usposobienie miłości rodzinnej działanie w jej sensie pietas. Pietyzm ma z pobożnością, która też jest określana tym słowem, wspólne to, że one zakładają związek absolutny, czyli istnienie Boga, jako praracji dla człowieka, małżeństwa i rodziny. Tę w sobie i dla siebie istniejącą jedność w jej duchowej substancji. Związek, który nie jest utworzony przez konkretną swawolę albo przypadek. Czyli Hegel jest świadomy, że taka instytucja jak rodzina to nie jest dziełem przypadku czy na przykład jakiejś swawoli kogokolwiek z ludzi, tylko ona, tak jak zauważył, ma za podstawę związek absolutny. A kto tworzy ten związek absolutny? W świetle nauki katolickiej to jest Pan Bóg. I Hegel tłumaczy dalej. To usposobienie istnieje bliżej w tym, że każdy członek rodziny nie ma jego istoty w jego własnej osobie, lecz że tylko całość rodziny stanowi jego osobowość. Czyli proszę zauważyć, drodzy Państwo, jak Hegel systemowo przekształca katolickie rozumienie małżeństwa i rodziny jako wspólnoty osób ludzkich. I małżonkowie jako rodzice są osobami, i dzieci, które przychodzą na świat w rodzinie, są odrębnymi osobami. A tutaj już zauważamy, że heglowska koncepcja małżeństwa i rodziny nie zna, czy nie tylko nie zna, ale neguje, kwestionuje istnienie osób tworzących każdą rodzinę. Czy zatem małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest boskiego ustanowienia według Hegla? Teza o tym, pisze Hegel, iż bóstwa są dawcami małżeństwa, dotyczy tylko według niego przejścia ze świadomości narodów, które prawie graniczy z poziomem religii naturalnej, czyli takiej prymitywnej, do królestwa duszy, czyli do sfery intelektualnej, którą Hegel ośmiela się reprezentować. Według Hegla rodzina przedstawia tylko naturalną, moralną istotę społeczną, czyli jest jeszcze pozbawionym świadomości pojęciem, czyli ideą, a jako taka rodzina jest elementem rzeczywistości, a więc sama rodzina jest częścią ducha absolutnego Hegla, a nie jakimś dziełem stworzenia. A zatem zauważmy, drodzy Państwo, już tutaj chyba dostrzegamy, że tak jak Hegel redukuje osoby, małżonków i dzieci w rodzinie do części rodziny i małżeństwa, ale to jest tylko taka częściowa redukcja, bo właśnie cała rodzina jest częścią ducha absolutnego, czyli tego Boga heglowskiego. Ale skoro tak, to o co będzie Heglowi chodzić w tym rozwoju na przykład rodziny? Że ten rozwój, ponieważ on przebiega wewnątrz Boga heglowskiego, dlatego Bóg nie jest tutaj stworzycielem, tylko Hegel odrzuca to katolickie rozumienie stworzenia jako dzieła doskonałego Boga, tylko w miejsce stworzenia, w sensie katolickim, Hegel wprowadza proces samostwarzania się jego heglowskiego Boga. Czy następny punkt, czy małżeństwo jest realnym, czyli zgodnym z naturą ludzką oraz z katolickim porządkiem prawno-moralnym związkiem mężczyzny i kobiet. Hegel nie akceptuje rozumienia małżeństwa w sensie prawa naturalnego czy w sensie katolickim, ponieważ według niego małżeństwo jest istotnie relacją etyczną. Wcześniej, szczególnie w większości praw naturalnych, postrzegano to samo tylko według strony fizycznej, według tego, czym jest ono z natury. Traktowano małżeństwo jako tylko relację płciową, a każda droga do pozostałych określeń małżeństwa pozostawała zamkniętą. Co nie jest prawdą. Dlaczego? Ponieważ jak przypominamy sobie naukę świętego Tomasza, choćby o prawie naturalnym, to przecież święty Tomasz z Akwinu i cały szereg uczonych, nawet powiedzmy metafizyków starożytnej Grecji, oni już jakie mieli dalece rozwinięte rozumienie, właściwe rozumienie małżeństwa i rodziny. Równie surową jest taka, według Hegla, koncepcja małżeństwa, by pojmować małżeństwo jako tylko umowę obywatelską. Wyobrażenie, które występuje u Kanta, gdzie obopólna swawola znosi się ponad indywiduami, a małżeństwo zredukowane jest do zgodnej z prawem formy wzajemnego używania. A więc Hegel poddaje krytyce to pojęcie małżeństwa u Kanta, gdzie rzeczywiście chodzi Kantowi o to, może w innej audycji omówimy sobie, drodzy Państwo, także koncepcję małżeństwa i rodziny według Immanuela Kanta, która jest nieco inna od tej heglowskiej, ale też dalece podobną. Ale właśnie tutaj wiemy doskonale, dlaczego Hegel krytykuje Kanta, bo rzeczywiście u Kanta nie ma tak radykalnej myśli mówiącej o tym, że po prostu człowiek jest częścią Boga, tak jak to uczynił Hegel. I stąd krytykuje Hegel Kanta. Trzecie wyobrażenie, również do odrzucenia według Hegla, jest takie, że małżeństwo wstawia się tylko w miłość, ponieważ miłość, która jest wrażeniem, dopuszcza przypadkowość w każdym względzie, postać, której to, co moralne, nie wolno mu posiadać. Małżeństwo jest stąd bliżej tak określone, że jest ono prawną miłością moralną, poprzez co to, co przemijające, kapryśne i tylko podmiotowe tej samej, znika z niej. A więc zauważmy, drodzy Państwo, że Hegel krytykuje także koncepcję katolicką małżeństwa, która mówi, że małżeństwo powinno być nabudowane na miłości dwóch osób, mężczyzny i kobiety, czyli musi być to związek wolny, świadomie zawarty i określony jako nierozerwalny, ale także przed świadkiem kościelnym zawarty. A tutaj już zauważamy, że miłość jest zredukowana z aktu duchowego do po prostu uczucia. A uczucia, jak Państwo wiecie, one rezultują z tego faktu, że człowiek jest istotą zarówno duchową, jak też i cielesną. I dlatego też tutaj już widzimy teraz, ale jeszcze sobie tę kwestię wyjaśnimy, kwestię rozumienia miłości właśnie przez Hegla. Czy według niego istnieje małżeństwo jako jeden, nierozerwalny i w sensie sakramentalnym święty związek życia jednego mężczyzny i jednej kobiety? Hegel pisze tak, że obiektywnym punktem wyjścia małżeństwa jest wolne przyzwolenie osób i to do tego, by uczynić z nich jedną osobę. A więc proszę zauważyć, Hegel używa bardzo precyzyjnie tych pojęć, jak na przykład osoba. I on wie doskonale, że człowiek z natury ma już rozumienie drugiego jako osoby. Ale teraz to, co już nadmieniliśmy sobie, że On ma takie rozumienie osoby, że osoba jest tylko częścią. Osoba jest właśnie momentem w Bogu heglowskim. I pisze dalej tak, by oddać ich naturalną i indywidualną osobowość dla tamtej jedności. Czyli wciąż powraca do swojej koncepcji, że człowiek zawierający małżeństwo musi się wyrzec własnej osoby, ażeby mogło dojść do powstania związku małżeńskiego, która według tego względu jest samoograniczeniem, ale właśnie takim, w które one zdobywają ich substancjalną samoświadomość, co jest ich wyzwoleniem. A więc proszę zauważyć, jaka tutaj jest zawiłość, jaka tutaj jest sprzeczność. W każdym wymiarze Hegel, który bazuje na tym, że jego Bóg jest sprzeczny w sobie, i właśnie Hegel na każdym wymiarze jego refleksji pokazuje, że jego myślenie jest sprzeczne. Bo z jednej strony mówi, że ten, kto zawiera małżeństwo i rezygnuje ze swojej osoby, ogranicza sam siebie, bo to jest obiektywnie ograniczanie siebie, nie, w jego sensie, bo skoro zatraca się własna osoba, mężczyzny i kobiety, żeby utworzyć jedną osobę małżeńską, to wtedy rozumiemy, że to jest samoograniczenie, ale to zasadnicze. Ale Hegel traktuje to, że to jest właśnie wyzwolenie. Na tym polega ta jego dialektyka. I ciągle trzeba uważać, drodzy Państwo, przy każdym pojęciu, że każde pojęcie jest, ma trochę tej prawdziwości w sobie, bo przecież każdy człowiek chciałby być wolny. A więc tutaj kwestia wyzwolenia, to wiadomo, nawiązuje do podstawowego rozumienia siebie, własnego człowieczeństwa, że jesteśmy istotami wolnymi i że my na przykład od zła, słabości, chcielibyśmy, czy śmierci, czy chcielibyśmy się uwolnić. I tutaj Hegel z jednej strony proponuje, żeby człowiek nie pojmował siebie jako osoby, czyli w pełni jako człowieka, a z drugiej strony mówi, że to jest właśnie droga do wyzwolenia. Hegel przyznaje, iż małżeństwo jest istotnie monogamią i jako takie jednym z absolutnych pryncypiów, na których spoczywa moralność społeczności państw. Moralność małżeństwa istnieje w świadomości tej jedności jako celu substancjalnego. Tutaj w miłości, zaufaniu i wspólnocie całej indywidualnej egzystencji. I stąd Hegel jest świadom, że jedną z cech małżeństwa, właściwie pojętego, powinna być nierozerwalność. Czyli co to, drodzy Państwo, mówi? Że Hegel doskonale wie, o co mu chodzi. Czyli z jednej strony doskonale zna prawdę o małżeństwie, a z drugiej strony systemowo tę prawdę zakłamuje. I pisze dalej tak, że z jednej strony małżeństwo w sobie, czyli w jego istocie, jest do uszanowania jako nierozerwalne. Czyli zna prawdę o nierozerwalności małżeństwa. Ale z drugiej strony Hegel argumentuje tak. Ponieważ małżeństwo zawiera moment odczucia, to nie jest ono absolutne, lecz chwiejące się i ma w sobie możliwość rozpadu. Drodzy Państwo, wiadomo, że małżeństwo nie jest Bogiem, że mężczyzna i kobieta są ludźmi, a więc nie są Bogiem, ale ich związek zawarty w sposób świadomy i wolny jest nierozerwalny. Czyli nie ma w sobie możliwości rozpadu, jak twierdzi Hegel. Ale przez to, że Hegel właśnie usprzecznił wszystko, bo przypisał Bogu i kłamstwo, i zło, i śmierć, i proces. Więc rozumiemy, że nie ma, skoro w samym Bogu istnieje ewolucja i Bóg musi się stale rozwijać, to wiadomo, że małżeństwo nie może być ocalone, że też musi się rozwijać, czyli rozpadać, tworzyć na nowo. Małżeństwo według Hegla jest zbudowane na subiektywnym, przypadkowym odczuciu, czyli proszę zobaczyć, dlatego może zostać rozwiedzione. A więc w jakiej płaszczyźnie Hegel sytuuje bytowość małżeństwa? Że to jest cielesna, taka emocjonalna relacja. A skoro emocje ludzkie są zmienne, dlatego też instytucja małżeństwa zbudowana na emocjach, tak jak one z natury są zmienne, tak i małżeństwo może zostać rozwiedzione. Ale tutaj Hegel zauważa, że małżeństwo powinno zostać rozwiedzione przez autorytet moralny. I wymienia tutaj dwa autorytety. Albo przez Kościół, albo przez sąd. Ale jak, przepraszam, Kościół, na przykład Chrystusowy, może rozwieść małżeństwo, skoro Kościół uczy, że związek małżeński jest nierozerwalny. Że aż do śmierci wiąże przysięga małżeńska obydwoje małżonków. A jak sąd może mieć takie prawo, żeby dokonać, orzec na przykład rozwód? Nie ma sąd żadnego prawa. Skoro Bóg ustanowił małżeństwo nierozerwalnym związkiem, to nie ma takiego sądu na ziemi, który miałby prawo do tego, żeby nawet jeden związek rozwieść. A co to znaczy, jeżeli prawodawstwa stanowione, czyli państwowe, dokonują rozwodów? To dokonują pogwałcenia podstawowego prawa małżeńskiego do związku nierozerwalnego. Takie rozwody nie są w świetle prawa naturalnego czy Bożego ważne. Nie ma żadnego rozwodu. Nie ma żadnego rozwodu. A jeżeli chodzi o stanowisko Kościoła, to do chwili obecnej Kościół trwa w nauce Chrystusa, że związek ważnie i godziwie zawarty między mężczyzną a kobietą w sposób świadomy i wolny jest związkiem nierozerwalnym. To jeśli chodzi o te tak zwane stwierdzenia nieważności małżeństwa, to Kościół tylko bada, czy w momencie zawierania związku małżeńskiego nie doszło do nadużyć, czy do czy przypadkowo nie doszło, czy w sposób świadomy nie doszło do respektu względem warunków zaistnienia ważnego związku małżeńskiego, to o to Kościołowi tylko chodzi. I wtedy Kościół orzeka, że po prostu do takiego związku nie doszło. Ale to musi być oczywiście zbadane w sposób nieprawdopodobnie sumienny, rzetelny, żeby nie dochodziło do nadużyć. Bo, drodzy Państwo, jeżeli by się sąd kościelny pomylił i orzekł stwierdzenie o nieważności małżeństwa, a to małżeństwo byłoby obiektywnie ważne, to wtedy niestety, ale sędziowie kościelni ponoszą pełną odpowiedzialność za rozpad tego związku, czyli za to, że to małżeństwo dalej nie istnieje, bo Kościół orzeka, że ono nigdy nie zaistniało. W przeciwieństwie do myśli Hegla, przy katolickim małżeństwie, i to jest myśl heglowska, rozwód małżeństwa jest absolutnie zakazany. Czyli czasami moglibyśmy mieć wrażenie, że może Hegel nie znał katolickiej nauki o małżeństwie. A tutaj okazuje się, że Hegel znał świetnie katolicką doktrynę małżeńsko-rodzinną, czego on jako Hegel nie podziela ze względu na to, że skoro totalne wyobcowanie wydarzyło się jak na przykład przez cudzołóstwo, to także autorytet religijny musi pozwolić na rozwód małżeński. I, drodzy Państwo, to jest dokładnie myśl Marcina Lutra, który właśnie stwierdził, co więcej, żądał kary śmierci dla tej kobiety, która popełniła cudzołóstwo właśnie będąc powiązaną sakramentalnym związkiem małżeńskim ze swoim mężem. I też uznał, i on to dalece przed Heglem wprowadził, że w protestantyzmie grzech cudzołóstwa stał się podstawą do ogłoszenia rozpadu danego związku, czego Jezus nie nauczał. Tego nie ma w Ewangelii Jezusa. A ponadto, co jest jeszcze ważniejsze, drodzy Państwo, że u Hegla rozwód w małżeństwie przynależy do natury właśnie rozumienia małżeństwa, ponieważ żeby doszło do powstania państwa, to małżeństwo czy rodzina muszą się rozpaść. I tak Hegel pisze. Czy według Hegla małżeństwo może być oparte na miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej? Hegel twierdzi, że, cytat, miłość jest przerażającą sprzecznością, której rozum nie potrafi rozwiązać. I Hegel pisze dalej, miłość jest równocześnie zrodzeniem i zniesieniem sprzeczności. Jako kasacja jest ona moralną jednością. Hegel argumentuje tak. Miłością nazywa się w ogóle świadomość mojej jedności z drugim tak, że ja dla siebie nie jestem odizolowany, lecz zdobędę moją samoświadomość, proszę posłuchać, drodzy Państwo, tylko jako odrzucenie mojego bytu dla siebie, czyli przez odrzucenie mnie jako osoby i przez wiedzę o mnie jako jedność mnie z drugim, a drugiego ze mną. A zatem proszę zobaczyć, drodzy Państwo, to, co powiedzieliśmy sobie w części już telewizyjnej, w telewizji Trwam, że Hegel pojmuje miłość na gruncie pogardy dla samego siebie. Czyli on ma rację w jego własnym sformułowaniu, że wtedy miłość jest przerażającą sprzecznością, bo skoro miłość miałaby być oznaką najpierw pogardy dla samego siebie, a to oznacza także pogardy drugim, bo jeżeli sobą ten, kto w sakramentalnym małżeństwie miłuje, czy w ogóle w sensie miłości Boga czy bliźniego, jeżeli miałby pogardzić sobą, a przecież co uczy święty Augustyn choćby, że tylko wtedy mogę miłować Boga i drugiego człowieka właściwie, jeżeli właściwie umiłowałem siebie. Nie w sensie zdeprawowanej czy wypaczonej miłości siebie w postaci jakiegokolwiek egoizmu, bo to jest fałszywa miłość, bo ona przedkłada miłość do siebie ponad miłość do drugich ludzi, czy nawet czasami do Boga. I w związku z tym to jest fałszywa, ale dobrze pojęta miłość siebie samego jest warunkiem do tego, żeby miłować drugiego i w małżeństwie, i w rodzinie, i w kościele, i w ogóle względem każdego drugiego człowieka. A Hegel twierdzi zupełnie coś innego, że trzeba pogardzić sobą, odrzucić siebie, żeby po prostu zjednoczyć się z drugim. Miłość jest wrażeniem, czyli to, co powiedzieliśmy, że miłość jest tylko tą rzeczywistością, która jest w sumie cielesną. To nazywa się moralnością w formie tego, co naturalne. I Hegel dodaje, w państwie nie ma jej już więcej. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli człowiek staje się obywatelem państwa, to już nie może liczyć na miłość, bo państwo żadną miłością się nie kieruje. Ponieważ tam, w państwie, jest się świadomym jedności jako prawa. Tam treść musi być rozumna, a ja muszę ją wiedzieć. Pierwszym momentem w miłości jest, że nie chcę być żadną samodzielną osobą dla mnie. Czyli człowiek musi powiedzieć, że nie chcę być człowiekiem. Ale jeżeli nie chcę być człowiekiem, to jak ja mogę powiedzieć drugiemu, miłuję ciebie? Przecież bycie człowiekiem, bycie osobą jest warunkiem do tego, żeby powiedzieć drugiemu, miłuję ciebie, pamiętam o tobie, myślę o tobie, modlę się za ciebie. To wszystko zakłada podmiot osoby ludzkiej. Pierwszym momentem w miłości jest, pisze dalej Hegel, że nie chcę być żadną samodzielną osobą. Jeżeli byłbym nią, czyli jeżeli człowiek pozostawałby człowiekiem, to czuję się zbrakowany i niepełny. To wtedy człowiek byłby według Hegla zbrakowany i niepełny. No, drodzy państwo, to jest absurd. Jak zbrakowany ktoś mógłby powiedzieć swoje doskonałe tak względem drugiego człowieka? Miłuję ciebie, jestem świadom, że teraz zawieram małżeństwo z drugą osobą. Drugim momentem w tej charakterystyce miłości przez Hegla jest, że zdobywam siebie w drugiej osobie. Przepraszam, jak mogę zdobyć siebie w drugiej osobie, skoro ja już odrzuciłem siebie? To po co ja mam zdobywać siebie? A jak druga osoba? Druga osoba może dać mi siebie, ale ona nie da mi mnie samego. Przecież to jest absurd. Że jestem w niej ważny, co ona osiąga z kolei we mnie. Czyli proszę zobaczyć, Hegel to z tego samego oczekuje od współmałżonka. I mówi, że tak jak on pogardza swoją żoną, tak żona ma pogardzić sobą, żeby w nim, Heglu, odnaleźć siebie. Absurd. Miłość jest zatem, pisze dalej Hegel, i to konsekwentnie, najpotworniejszą sprzecznością, której rozum nie może rozwiązać, gdyż nie istnieje nic twardszego, czyli takiego ciężkiego, skomplikowanego, aniżeli punktowość samoświadomości, która jest negowana. Czyli to, że człowiek sam siebie neguje i drugi współmałżonek sam siebie neguje, ale pomimo tego człowiek powinien myśleć o miłości, że jest czymś afirmatywnym, czyli czymś pozytywnym. No jak, drodzy państwo, można taką koncepcję miłości uznać za pozytywną, która każe człowiekowi przestać być człowiekiem? Przecież to jest antyludzkie. I to jest sprzeczne z miłością. Przecież miłości chodzi o to, że w aktach miłości człowiek staje się właśnie w pełni człowiekiem. I chodzi o to, żeby przez życie takie szlachetne, prawe, człowiek był w pełni człowiekiem. Postępowanie więc, które obejmuje całą egzystencję krewnych i jego samego, czyli poszczególnego członka rodziny jako męża, żony, czy córki i syna rodziny, nie pojmuje jako obywatela, to znaczy członka państwa. Czyli, drodzy Państwo, proszę zauważyć teraz, że Hegelowi zależy na tym, żeby w tym rozwoju i to Boga heglowskiego, żeby ten Bóg przez małżeństwo, rodzinę, teraz dotarł do stadium swojej ewolucji i rozwijał się jako państwo. Ale właśnie tutaj jest taka kwestia, że wtedy, kiedy rodzina staje się częścią państwa, wtedy wszyscy muszą zniknąć. Wtedy wszyscy muszą być unicestwieni. Takiego pojęcia używa Hegel w Fenomenologii Ducha, w opisie właśnie rodziny. Ale jeżeli człowiek jako mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka byliby za zachowaniem swoich więzów rodzinnych, to Hegel mówi, to oni byliby martwymi istotami. Dlaczego? Ponieważ według Hegla tylko człowiek jako obywatel jest rzeczywistym i substancjalnym. Tak oto pojedynczy, jeżeli nie jest obywatelem i przynależy do rodziny, jest tylko nierzeczywistym, bezkształtnym cieniem, czyli de facto jest martwą bytowością. Unicestwienie, pisze Hegel, jest konieczne do jego stania się czystym bytem, czyli hegelowskim Bogiem, bo Hegel utożsamia państwo z Bogiem. I to oczywiście państwo pruskie. Według Hegla relacja mężczyzny i kobiety jest najpierw bezpośrednim poznaniem siebie, jednej świadomości w drugim, co już częściowo przy pojęciu miłości powiedzieliśmy sobie. I poznaniem wzajemnego bytu uznania siebie, czyli dopiero wtedy, kiedy człowiek odrzuci siebie, ale wejdzie w relację małżeńską na przykład z drugim i dopiero przez drugiego uzyska uznanie siebie. Jako taka ta relacja małżeńska jest tylko wyobrażeniem i obrazem ducha, ale nie samym rzeczywistym duchem. Czyli proszę zobaczyć, Hegel uznaje, że małżeństwo i rodzina to są prymitywne stadia rozwoju człowieka i rozwoju Boga, bo rozwój człowieka jest de facto rozwojem Boga i dlatego trzeba tego typu relacje wykasować. I my się dziwimy, że dzisiaj w sensie globalnym jest taki zamach na rodzinę, że tak się niszczy, niedocenia, poniża, poniewiera taką cudną bytowością małżeństwa sakramentalnego czy rodziny, a to wszystko, drodzy Państwo, jest przygotowane. Dlatego prawda o nich obydwojgu, czyli o małżonkach, uzewnętrznia się w dziecku. Bycie dla siebie, nikt z małżonków ani z dzieci nie osiągnie tak długo, jak długo te relacje małżeńsko-rodzinne będą istnieć. Czyli proszę zobaczyć, że trzeba skasować teraz małżeństwo i rodzinę, żeby po prostu dotrzeć właśnie do siebie, czyli zdobyć siebie. Co jest kłamstwem, bo przecież jeżeli człowiek pogardzi sobą, to jak odnajdzie siebie w drugim, skoro ma też pogardzić drugim? Hegel pisze, iż z naturalnego ruchu i z moralnym spokojem kobieta jako córka, proszę posłuchać, musi widzieć znikanie swoich rodziców, ponieważ tylko na stracie tej relacji, czyli relacji córki względem rodziców, dochodzi ona do bytu dla siebie, którego jest zdolna, czyli dochodzi do jakby pełni człowieczeństwa. Ona nie ogląda więc w rodzicach jej bytu dla siebie na sposób pozytywny, stąd musi ich porzucić. My się dziwimy, drodzy Państwo, że dzisiaj tak relacje rodzinne, a szczególnie między dziećmi a rodzicami, najpóźniej na uniwersytecie, kiedy młodzież studiuje na uniwersytetach głównie zachodnich, ale także i u nas częściowo w Polsce, że te relacje rodzinne zanikają, a to wszystko jest, drodzy Państwo, wcześniej przygotowane. Hegel
odróżnia małżeństwo od konkubinatu, w którym według niego chodzi głównie o zaspokojenie popędów natury. Ósmy punkt, i to jest już ostatni, i później słowo podsumowania, i przejdziemy do dyskusji. W czym istnieje finalność małżeństwa według Hegla? Czyli jakie cele stawia małżeństwu Hegel? Według Hegla rodzina wydoskonala się w trzech aspektach. Po pierwsze, w postaci jej bezpośredniego pojęcia jako małżeństwo. Po drugie, w zewnętrznej egzystencji, własności, dobru rodziny i trosce o to. I po trzecie, w wychowaniu dzieci i, proszę posłuchać, i rozpadzie rodziny, ponieważ jest rzeczywistością gatunku i jego procesu. Czyli proszę zobaczyć, jednym z celów istnienia małżeństwa i rodziny jest ich rozpad. Z celów. W paragrafie 53 jego pism norymberskich i heidelberskich Hegel pisze tak. Obowiązkiem rodziców względem dzieci jest troszczyć się o ich utrzymanie i wychowanie. I tym obowiązkiem dzieci, by być im posłusznym, aż staną się one samodzielnymi i ich czcić przez całe życie. Tym obowiązkiem rodzeństwa w ogóle postępować względem siebie nawzajem według miłości i wspaniałej słuszności. Ale tak jak zauważyliśmy, że każde pojęcie trzeba zrozumieć w sensie heglowskim, że rzeczywiście jak dziecko może czcić swoich rodziców, skoro właśnie Hegel mówi, że należy po prostu wszelkie więzy rodzinne zerwać. Naturalna całość, pisze dalej Hegel, którą stanowi rodzina, rozszerza się do całości narodu i państwa, w którym indywidua mają dla siebie samodzielną wolę. Państwo zatem staje się docelowym sposobem bytowania rodziny, a nie rodzina jako rodzina, a następnie rodzina wieczna z Bogiem, aniołami i świętymi w Królestwie Niebieskim. Dlaczego? Ponieważ dla Hegla Królestwo Niebieskie przesadzone jest na ziemię, jak pisze w Fenomenologii Ducha, i stanowi je w realnej postaci tutaj na ziemi państwo pruskie. Także inne państwa mogą na innym etapie dziejów stanowić awangardę tak pojętego Królestwa Niebieskiego, które z Bogiem objawionym w Jezusie nie ma nic wspólnego. I Hegel dodaje taką myśl. Jeżeli pierwszy raj był rajem natury ludzkiej, to drugi, wyższy, jest rajem ducha ludzkiego, który wychodzi z jej piękniejszej naturalności, wolności, głębi i świeżości, jak panna młoda z jej komnaty. I już tylko słowo podsumowania. Drodzy Państwo, nie ma ani jednego punktu stycznego w zrozumieniem rzeczywistości pomiędzy nauką Kościoła Chrystusowego, tradycją klasycznego rozumu w dziejach nauki ludzkości, a Heglem, który proponuje na gruncie reformacji Marcina Lutra całkowicie inną koncepcję Boga, małżeństwa i rodziny, których miejsce zajęło zabsolutyzowane państwo pruskie. Tak najkrócej mogę podzielić się z Państwem tymi głównymi liniami rozumienia małżeństwa i rodziny w idealizmie absolutnym Hegla. I bardzo dziękuję Państwu za tę anielską, niebiańską cierpliwość przy tych trudnych właśnie sformułowaniach, pojęciach, które zapewne jeszcze w naszej dyskusji sobie doprecyzujemy czy uzupełnimy.
No bo jeszcze oczywiście nie kończymy. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rozmawiamy na temat o heglowskiej koncepcji małżeństwa i rodziny. I oczywiście nasze telefony do rozmów są już czynne. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Naszym słuchaczom ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady przypominamy, że numer kierunkowy to 011 48. Bardzo proszę, rozmowy niedokończone. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mirosława z Choszczna. Bardzo serdecznie witam pana księdza Guza. I tak jak ksiądz powiedział, że trzeba wielkiej cierpliwości mojej było, żeby wysłuchać tą teorię. I mam pewne pytania. Ja wiem, że człowiek inteligentny, obyty, powinien pewne rzeczy wiedzieć i rozumieć. Ale no, jakoś miałam takie wewnętrzne przekonanie, że ponieważ to były takie jakieś dla mnie, no nie bzdury, ale takie nawet bardzo trudne te jego wywody, tego Hegla o tej rodzinie, o małżeństwie. I ja jakby nie widzę potrzeby, żeby nawet to wiedzieć. Bo tak jak dziecko nie wie o onanizmie, nigdy tego nie zrobi, a jeśli się dowie, dlatego ta gender to mnie bardzo niepokoi, ale bo jak się nie wie, to człowiekowi do głowy nie przyjdzie, żeby na przykład dokonywać tego. Natomiast te wszystkie teorie tego Hegla, to jeśli ja nie będę wiedziała tych jego wariackich jakichś takich różnych, to ja nawet nie będę. Ja bym wolała, żeby ksiądz tłumaczył, co mówi nasza wiara, i to nauczyć się na pamięć, zakodować w mózgu, a o takich teoriach nawet nie wiedzieć. No z jednego punktu widzenia, no bo człowiek inteligentny i tam bardzo oczytany, i on będzie umiał dyskutować z drugą osobą na temat tej teorii. Ale natomiast ja prosta jestem, kobieta, rencistka, emerytka, więc ja uważam, że wcale nie potrzebuję nawet wiedzieć o tym, o tych jego takich, no po prostu nie do wytrzymania tych teorii. Ja przepraszam księdza, że ja tak mówię, ale infantylna jestem, ale mimo wszystko takie mam odczucia. Ja ledwie wytrzymałam tą teorię, te wszystkie jego porównania, wywody, porównania z naszą wiarą. Ja już bym wolała wiarę naszą znać tak, rozumieć. I jak ksiądz to dokładnie wytłumaczył co do tego Hegla. O, tyle. Bardzo dziękuję. Pani... Przepraszam. Dziękuję za cierpliwość.
Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy pani za ten telefon. Ksiądz profesor.
Tak, bardzo dziękujemy. Naprawdę pani Mirosława dotyka czegoś bardzo istotnego. Że rzeczywiście, jeżeli na tym świecie istniałaby tylko prawda, to powinniśmy się tylko zajmować studiowaniem, kontemplowaniem i wielbieniem prawdy. I nie mielibyśmy innego zadania. Ale proszę przezacnej pani Mirosławy, proszę posłuchać, co powiedział tak uznawany za największego myśliciela chrześcijańskiego święty Tomasz z Akwinu, który powiedział tak, że zadaniem mędrca jest poznać prawdę, głosić ją, a jeżeli zaistnieje potrzeba, to jej także bronić. I z tego względu proszę drogiej pani Mirosławy, że na tym świecie istnieje nie tylko książę tego świata, czyli upadły duch diabeł, lecz także on wpływa na wiele umysłów ludzkich, i tak jak zauważymy, że jeżeli Hegel nazywa diabła pierwszym synem Boga, czyli satanizuje Boga, to proszę pani Mirosławy, my musimy wszyscy wystąpić w obronie Pana Boga. Każdy na swój sposób. Albo pani Mirosława wspomniała o ideologii gender. A proszę sobie wyobrazić, że taka chyba najbardziej wpływowa reprezentantka ideologii gender, profesor filozofii, kobieta Judith Butler, która jest także praktykującą lesbijką, co jest znane forum publicznemu, światowemu, to właśnie ta pani doktoryzowała się na temat pojęcia pożądania w myśli Hegla. I czyli dzięki pracy nad Heglem została profesorem. A dzisiaj jest sztandarową reprezentantką ideologii gender i deprawuje nie tysiące, lecz miliony albo dziesiątki milionów istnień ludzkich na świecie, na uniwersytetach.
ponieważ jej teksty są tłumaczone na różne języki na świecie i dlatego też właśnie tutaj zauważamy, jak to jest niebezpieczne. A ponadto proszę zauważyć, co się dzieje w polskim państwie, kiedy nie ma pieniędzy na wsparcie rodzin czy dzieci, młodzieży, nie ma pieniędzy na edukację, a są pieniądze na tabletkę aborcyjną, a są pieniądze na metodę sprzeczną z nauczaniem etycznym, moralnym Kościoła, metodę in vitro. Nie ma pieniędzy na leczenie bezpłodności różnymi metodami, które medycyna jako świetne wypracowała i można by było w zdecydowanej większości, może nawet w 90% dopomóc rodzicom, żeby mieli własne dzieci, ale potrzeba by było zainwestować trochę finansów, to olbrzymie, astronomiczne sumy inwestuje się w stosowanie metody in vitro, żeby też podarować życie paru ludziom, ale na koszt tysięcy czy setek tysięcy czy milionów istnień ludzkich, milionów embrionów, które zostaną albo zamrożone, albo unicestwione. Więc widzimy, panie Mirosławie i drodzy państwo, że zajmowanie się, ja nie mówię na co dzień, bo my też nie zajmujemy się na co dzień taką kwestią, ale od czasu do czasu trzeba uwrażliwić nasze myślenie, żeby po prostu nie popaść w błędne, nie ulec błędom, ideologiom, herezjom, które są niestety w szacie naukowej przemycane na wielu uniwersytetach świata.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy następny telefon. Halo, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Można
pobranu.
Tak, tak, pani jest już na antenie razem z nami. Jak ma pani na imię?
Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam księdza ojca Marcina i księdza profesora. Ja się bardzo zgadzam z poprzednią panią, która dzwoniła. Uważam też to za szczerze bzdur i ale chciałam się jeszcze dowiedzieć, bo nie zrozumiałam dokładnie, czy ten Händel, czy jego Bóg jest Bogiem osobowym, czy nieosobowym i czy odnosi się do Trójcy Przenajświętszej. I no też chciałam powiedzieć, że niszczenie małżeństwa, niszczenie rodziny też odbywa się poprzez nasz własny Kościół. Tak ja przynajmniej to odbieram od wewnątrz. Dlatego, że wielu księży idzie za modą. A teraz jest właśnie bardzo modne mówienie o tych związkach niesakramentalnych. Jest bardzo duża pomoc dla nich i wszystko jest nastawione, żeby ratować właśnie te małżeństwa. Jednocześnie ja przynajmniej nie zauważam żadnej pomocy dla tych na przykład mężów czy żon, którzy zostali opuszczeni przez tych małżonków. Dla ich dzieci nie ma żadnej dla nich pomocy. Wprost przeciwnie, zauważyłam na przykład, że samotna kobieta, przy której nie stoi mężczyzna, nawet przez księży potrafi być źle traktowana. I właśnie mi się wydaje, że właśnie niszczenie rodziny nie tylko przez Hegla, czy przez właśnie tą ideologię gender się odbywa, ale od nas, właśnie od wewnątrz coś takiego się zdarza. I jeszcze mam takie pytanie. Właśnie księża, którzy, czy ten kardynał, zapomniałam jak ksiądz mówił, Kasper, czy jakoś tam, czy jeżeli oni tak rozmiękczają tą naszą wiarę, naszą doktrynę katolicką, czy oni nie powinni być odsunięci od władzy i od nauczania? Dziękuję bardzo, to wszystko.
A możemy znać pani imię tak na koniec jeszcze?
Jola z Dolnego Śląska.
Bardzo dziękujemy pani Jolanto, ksiądz profesor.
Bardzo dziękujemy pani Jolancie rzeczywiście za ten zatroskany głos, bardzo ważny. I oczywiście tutaj faktycznie to podzielamy, to wszyscy jesteśmy tego samego zdania jako katolicy, że takich absurdalności nie akceptujemy w żadnym przypadku i to jest jeden z celów, który przyświecał naszej tutaj tej debacie, przyświeca, a tym bardziej tę osobę księdza kardynała Waltera Kaspera, którą pani Jolanta była uprzejma przywołać, to rzeczywiście potwierdza, czy te przypadki, niektóre przypadki braku pomocy człowiekowi rzeczywiście dobremu w Kościele, to tylko pani Jolanto pokazuje, jak głęboko może ideologia zranić nawet nas, ludzi Kościoła, od wewnątrz, kiedy jesteśmy wewnątrz Kościoła, kiedy właśnie działamy dla dobra człowieka i powinniśmy działać, ale, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, ja też nie przeceniam tych ideologii i ich wpływu, ale tylko musimy być tego świadomymi, że przynajmniej w głównym zarysie powinniśmy wiedzieć, z jakimi wyzwaniami mamy dzisiaj do czynienia, bo na przykład jeżeli widzimy, że ksiądz kardynał sięga po Hegla, czy także mogą się zdarzyć księża, którzy sięgną po Hegla, to wtedy już jest zrozumiałym, że ich postawa nie będzie w pełni katolicka. I to jest, drodzy Państwo, bardzo ważne, naprawdę, że musimy zadbać o to, żeby z jednej strony pielęgnować genialną, świętą naukę katolicką o małżeństwie i rodzinie i wspierać także Kościół. Tutaj jesteśmy wszyscy zapewne jednego zdania, że zawsze można jako Kościół uczynić więcej w sensie tym ludzkim, bo Pan Bóg czyni wszystko dla nas ludzi tutaj na ziemi, tak jak i w niebie, ale my nie zawsze korzystamy dobrze z tych dobrodziejstw bożych i dlatego też właśnie tutaj potrzeba takiego oczyszczenia, tak jak widzimy. Wpływy ideologiczne są, drodzy Państwo, olbrzymie. Tak jak w części telewizyjnej powiedzieliśmy sobie, gdyby nie było Hegla, to nie byłoby Marksa i Engelsa i Lenina i komunizmu całego. Nie byłoby takiej ideologii, która dokonała takich wielkich zniszczeń. I my, oczywiście, że to, na ile nam to jest potrzebne, to powinniśmy tylko to znać. Ale rzeczywiście tutaj macie Państwo rację, że powinniśmy wszystko uczynić, żeby nasz Kościół wspierał każdego małżonka, czy małżeństwa, czy jest to poradnictwo rodzinne. Można bardzo dużo z tego skorzystać. Tam pani Jolanta żyje na Dolnym Śląsku, a w archidiecezji wrocławskiej to rozpoczęło się po raz pierwszy w Polsce. To już w latach 50., jak się dowiedziałem nie tak dawno, będąc tam pośród duszpasterstwa rodzin archidiecezji wrocławskiej, pod którego działaniem jestem, pod wielkim takim, wielki szacunek mam dla archidiecezji wrocławskiej, która rzeczywiście zainicjowała dla całego Kościoła w Polsce to wspaniałe poradnictwo rodzinne i trzeba przyznać, że to jest ta droga. Także korzystajcie Państwo też z tych poradni właśnie rodzinnych, które są, ale zgadzamy się, że trzeba czynić jeszcze więcej i wierzymy w to, że Pan Bóg dopomoże, żebyśmy jako Kościół jeszcze większą troską otoczyli małżeństwa i rodziny i wszystkich małżonków w różnych sytuacjach ich, w których się znajdują.
pani Jola zapytała, czy można odsunąć właśnie kardynała, jeżeli popełnia błędy doktrynalne. Tak, owszem, to jest taka możliwość, ale to może uczynić sam Ojciec Święty. Także tutaj to jest jego odpowiedzialność i wydaje mi się, że Ojciec Święty na pewno czuwa i pragnie i na swój sposób troszczy się o dobro małżeństwa i rodziny dzisiaj, ale my wszyscy musimy się o to troszczyć i tam, gdzie to zmaganie możemy Ojcu Świętemu wziąć na swoje barki, to powinniśmy tak czynić. I dlatego ja na przykład osobiście to czynię. I czy jestem w Niemczech, czy tutaj w Polsce, staram się, żeby te kwestie, które są niejasne albo błędne, żeby je nazywać po imieniu i uwrażliwiać nasz naród i nasz Kościół na te treści, żeby im po prostu nie ulec, bo mamy niestety przykłady ulegania tym treściom.
Dziękuję i mamy już... Witamy na antenie ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i gościa naszego wspaniałego. Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, tak, słyszymy. I pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiam też bardzo serdecznie. Ja powiem, że dzisiaj mogłem słuchać i słucham teraz też w drodze, gdzieś tak kawał drogi wjechaliśmy za Toronto, z Toronto i za Toronto i przy powrocie i mogłem słuchać Radia Maryja i księdza profesora, za to dziękuję, teraz też słucham przez internet i jest jedno pierwsze to właśnie jak można, no Hegel jak można słuchać takich, przepraszam bardzo, czy ja nie mówię, że dzisiaj, prawda, tylko że jak ludzie mogą słuchać wywodów tak niemądrych, bo to są niemądre. To jest chore po prostu, prawda, o małżeństwie, o miłości, o rodzinie i w ogóle, no dajcie spokój. No przecież to jest chore. Nie wiem, co ksiądz profesor na to.
Ale oczywiście. W ogóle,
jak to się dzieje, że ludzie przyjmują takie chore bzdury, prawda?
Tak.
I to się działo już, no to przecież to już są, to już jest dużo lat, prawda? Jak to się rozprzestrzenia, to jest pierwsze. A drugie, mówię, no jak żeśmy się powinni, ci, którzy są w zasięgu Ewangelii, tak, oddziaływania Ewangelii, usłyszeli ją. Jakżeśmy powinni wszystko robić, żeby inni też poznali. Bo zło jest brakiem dobra, to jest pierwsze. Tak wielu ludzi jeszcze nie słyszało tej prawdy i stąd są przeróżne błędy, prawda? Jestem w tej chwili tu w Toronto, dzisiaj mamy spotkanie, jutro przyjechałem tak bardzo szybko i później dalej do Chicago i tak słucham też tych ludzi wszystkich i tak dalej. Patrzę, Kanada ma gdzieś może 4 miliony katolików, wszystkie mieszkańcy chyba 33 miliony, niesamowite przeróżne, no przeróżne religie, przeróżni ludzie z różnych stron świata. To jest takie multikulti tu jest, prawda? Multikulturowość. No i mówię, jak wielkie zadanie dla ludzi wierzących. Jak wielkie zadanie, żeby pokazać to piękno Ewangelii i to, żeby doprowadzić po prostu najkrócej do zbawienia, prawda? Tylu ludzi. Gdyby przyjęli tę Ewangelię wszyscy ludzie, to na ziemi już byłby początek raju. I właśnie, jeżeli nie przyjęli, bo nikt im nie głosił, często nikt im nie głosi. I właśnie tu jakieś ogromne pole do tego, żeby najpierw modlić się o po to, żeby samemu być i pracować na tym, żeby samemu być rzeczywiście no, świadkiem Chrystusa, żyć Chrystusem, bo, i żebym ja był zbawiony, każdy z nas, ale równocześnie robić wszystko, żeby inni byli zbawieni. I to jest też wielkie zadanie dla Polaków, rozsianych po świecie. Tak mi się wydaje, księży profesorze, tak to widzę. Nieraz tak myślę, dlaczego ci Polacy tak wyjeżdżają z Polski? A może Pan Bóg posługuje się, Pan Bóg zresztą posługuje się nawet złymi zamiarami ludzi dla dobra. Potrafi to odwrócić. I może z tego też dobro wyjdzie dla zbawienia wielu. Tylko żebyśmy byli, każdy, jeszcze raz wracam, żebyśmy wszyscy przyjęli naukę Chrystusa, żebyśmy wszyscy chcieli być zbawieni, żebyśmy Chrystusa pokochali. No i wracamy już do tego pierwszego. No, jak można takie bzdury przyjmować? I to jest chore. I to w Europie to się działo, prawda? Hegel, ale i wszyscy inni później. Prawda? No ale to przedtem chyba jeszcze Luther, prawda?
Tak, tak, właśnie. To jest ten związek.
Proszę?
To jest ten związek, drogi ojcze dyrektorze, że heglowska koncepcja jest tylko refleksją taką systematyczną i filozoficzną, w szacie filozoficznej nad Lutrem, nad jego protestancką herezją.
No dobra, to księży profesorze, to ja słyszę już, może nie będę mówił, bo nie chciałbym, ja Kościół kocham, ale słyszę, że no, jeden z kardynałów niemieckich mówi, żeby czytać, zachęca do czytania dzieł Lutra, zachęca do czytania dzieł Lutra, które są, i mówi, jak one są dobre, wartościowe, to jest jedno. A równocześnie w tym kościele niemieckim, to jaki jest, ile, czy jest 50% katolików w kościele niemieckim?
Nie
A
ma.
Z tego, co pisał kardynał, zapomniałem nazwisko, z Paderborn, on jest, był w Watykanie, posługiwał. W tej chwili Cortes, tak. Mówił, że tylko 16% katolików wierzy w bóstwo Chrystusa w Niemczech.
Tak.
Czyli to raczej weźmy się do czytania Ewangelii, do katechezy porządnej, do porządnego głoszenia Ewangelii, przepowiadania, a nie szukanie gdzieś różnych spraw, które na pewno mogą być jakimś dodatkiem dla poszerzenia swojego umysłu, ale już dla speców, prawda? A nie tak. Wszyscy. Także no, mamy trochę zamieszania teraz też, czyli głośmy Ewangelię, to bym powiedział. A przy okazji, księże profesorze, cieszę się nie z tej ziemi, naprawdę, nic tak doświadczam tutaj, co można zrobić przez radio, przez telewizję, oczywiście ewangelizacyjną.
Tak.
Jak ja słyszę, że oglądam telewizję, trwam z iPada. Następny etap. Tak się bardzo cieszę. Te porządne, takie potężne serwery w tym w Chicago, które są. I można równocześnie może oglądać telewizję. Mogą miliony.
Ach. Wspaniale.
Przez internet, po świecie, w całym świecie Polacy. To jest tylko, żeby mówić, jeden Polak niech mówi drugiemu i rodakom mówi, niech się umacniają. Niech to nas jednoczy coraz bardziej przy prawdzie, przy Chrystusie, prawda? A równocześnie przy umiłowaniu ojczyzny, prawda? Kościół i ojczyzny. I będziemy mocni i dużo dobrego zrobimy. To jest naprawdę wielka szansa dla Polaków. Dziękuję serdecznie.
Tak.
I przez Polaków w świecie. Mocnych Polaków. Bóg zapłać.
Bóg zapłać wielkie.
Bóg zapłać całym sercem. Gratulujemy na ręce drogiego ojca dyrektora, doktora Tadeusza, tych wielkich dzieł, które powstały tutaj i które Pan Bóg powołał do istnienia, i proszę trwać w tej służbie ewangelizacyjnej dla całego Kościoła. Naprawdę wielka, wielka misja waszych wspaniałych dzieł. Ojciec dyrektor był uprzejmy właśnie pierwsze pytanie postawić. Dlaczego tak wielu ludzi na świecie może się po prostu przyznać, czy utożsamiać
z tak absurdalnymi tezami, których część przywołaliśmy w naszym telewizyjno-radiowym programie dzisiaj. Drodzy Państwo, wspomniane Niemcy. W Niemczech jest tak lekko ponad 80 milionów wszystkich obywateli. Z tego tak po około 30 milionów, nieco ponad 30 milionów jest katolików. I jeżeli dobrze zrozumieliśmy ojca dyrektora, to już z tych 30 milionów tylko 16% wierzy w bóstwo Jezusa Chrystusa, które Hegel po prostu zakwestionował i je tak określił, jak sobie to króciutko powiedzieliśmy. To proszę zobaczyć, czyli tylko około 5 milionów Niemców z rzeszy ponad 80-milionowej jest przekonana, że Jezus z Nazaretu był Bogiem. A co to oznacza? Że trzeba nam bić na alarm. Że rzeczywiście tacy ideolodzy jak Hegel, jak Marx, jak Luther, inni, oni właśnie doprowadzili taki światły naród do takiego upadku. Przecież to jest olbrzymi, nieprawdopodobny kryzys wiary i kryzys ducha, który jest z tym związany. I dlatego też, jeżeli można tak najdobitniej odpowiedzieć na to pytanie ojca dyrektora, jak można słuchać wywodów tak chorych, to tylko wtedy, kiedy jest się pod wpływem jednak oddziaływania księcia tego świata, czyli ojca kłamstwa, którego Hegel między innymi ubóstwił, którego Martin Luther ubóstwił. Więc, drodzy Państwo, my mamy rzeczywiście z olbrzymimi problemami do czynienia i musimy je w sposób odpowiedni po prostu ukazywać. A jeżeli jeszcze sobie powiemy, że ksiądz profesor Tischner w Krakowie i nie tylko, nawet z ambon Kościoła Rzymskokatolickiego cytował pozytywnie te pisma wspominane przeze mnie Hegla, to wtedy możemy sobie dopiero uzmysłowić, z jakimi problemami my mamy do czynienia. Że kwestia Hegla w Polsce jest bardzo ważna, bo wielu marksistów, którzy zobaczyli, że rzeczywiście przyznawać się w Polsce do Marksa, Engelsa, Lenina to może nie przystoi, ale to wtedy stawiajmy na Hegla. Także widzimy, drodzy Państwo, że trzeba tym ludziom, z których wielu ma bardzo dobrą wolę, chciałoby coś dobrego czynić, chcemy uwrażliwiać i przygotowywać na różne wyzwania ducha czasu, także w tym sensie heglowskim, także naszą społeczność, a szczególnie katolików w Polsce, żeby żadnemu z tych heretyckich i błędnych przekonań Hegla nie ulec. Rzeczywiście ojciec dyrektor ma rację, że wszystko powinniśmy czynić, żeby ewangelizować, żeby głosić prawdę. I to jest bardzo ważne. To jest pozytywny ten wymiar naszej działalności i dlatego też to jest oczywiście kwestia szalenie ważna, najważniejsza. I z tym się wiąże to, co ojciec dyrektor też nadmienił, że ja ostatnio, jak przemawiałem w Calgary u księży chrystusowców, tam w tej wspaniałej placówce polonijnej w Kanadzie, to też tak powiedziałem, że w tym rozproszeniu naszego katolickiego narodu polskiego po różnych kontynentach i krajach świata upatruję działania opatrzności Bożej, że rzeczywiście w Kanadzie w tak wielu parafiach sprawowane są msze święte, to przecież jest to wielki dar dla tej ziemi kanadyjskiej i dla tamtych narodów, które tam zamieszkują. I też mówiłem, żebyśmy działali i współpracowali ściśle tutaj Polska i Polonia, żeby po prostu głosić Ewangelię i głosić naukę Kościoła. I też o tym jestem jak najgłębiej przekonany, że to jest najgłębszy ten wymiar pobytu wielu naszych rodaków, którzy z różnych racji udali się na różne kontynenty, a tą pierwszorzędną racją to jest, żeby zanieść do tamtych miejsc, do tamtych ludzi tę dobrą nowinę o zbawieniu, tę prawdę o Bogu Kreatorze, o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. I tutaj właśnie jeszcze dopowiadając pani Jolancie, bo to mi się właśnie przypomniało, dopiero teraz przepraszam, czy w heglowskim pojęciu Trójcy Przenajświętszej są osoby. Nie ma, proszę pani Jolanty i drodzy państwo, nie ma. Hegel w filozofii religii, to są te wspomniane w części telewizyjnej dwa tomy, jego pism. Nawet tutaj jeden z tych tomów mam przed sobą w studio Radio Maryja. To właśnie jest mowa o tym, że pojęcie osoby musi być wykasowane. Że nie można mówić ani na płaszczyźnie Boga, ani na płaszczyźnie człowieka, co zauważyliśmy w odniesieniu do rozumienia małżeństwa i rodziny w ideologii Hegla. I to zrozumieliśmy, że o osobach w małżeństwie, rodzinie, a także w Trójcy Świętej nie może być mowy. Dlatego Bóg heglowski, tak jak Bóg Marcina Lutra, nie jest Bogiem osobowym. I dlatego reformacja doprowadziła do takich kataklizmów i do rewolucji francuskiej, i do rewolucji socjalistyczno-komunistycznych, aż do tych rewolucji różnego typu w XX wieku, ponieważ odrzuciła Boga osobowego.
Bardzo dziękuję. Zatem czas już na kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę, jesteś na antenie. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
Jarosław ze Szczecina.
Słuchamy pana, panie Jarosławie. Jest pan na antenie, słuchamy.
Dobrze, dobrze. Witam księdza profesora, księdza prowadzącego. Ja mam takie trzy pytania. Pierwsze takie, jak protestanci mogą tak chętnie posługiwać się koncepcjami Hegla, skoro podobno posługują się zasadą sola scriptura, a przecież Syn Boży wyraźnie odróżnił Boga od Cezara, no tym samym też Boga od państwa, jakby są różne odrębne byty. Drugie pytanie, jak Hegel przeskoczył nad słowami świętego Pawła z listu do Efezjan o małżeństwie? Święty Paweł sam powiedział, że jest to tajemnica wielka, a dodał jeszcze, że w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Przecież tymi słowami apostoł zahaczył niejako bytowość małżeńską aż w niebie. Jak rozumiem, Hegel świetnie umiał mieszać filozoficznie niejako w środku ciągu rozumowania. Ale jak radzi sobie z początkiem? Od czego zaczyna? Jakie ma aksjomaty? Jak widzę, jakby zupełnie, absolutnie niebiblijne. No wtedy powinien zostać wyklęty nawet przez protestantów. No, szczerze powiem, nie rozumiem tych protestantów. I to tak prowadzi do takiego trzeciego pytania. Jakie wydarzenie życiowe zadecydowało, że Hegel poszukiwał prawdy w sposób taki sprzeczny ze Słowem Bożym? No przecież dobrze znał, będąc pastorem bodajże, czy blisko tych spraw, no dobrze znał Słowo Boże. No a człowiek szczęśliwy, no nie trudzi się aż tak mocno, żeby kwestionować zastany światopogląd. Czy można powiedzieć, że Hegel na siłę stworzył aparat pojęciowy, aby jakieś zło ze swojego życia usprawiedliwić? Prosiłbym o odpowiedź.
Bardzo dziękujemy panie Jarosławie. Pozdrawiam serdecznie, z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo serdecznie, drogi panie Jarosławie. Rzeczywiście, pan Jarosław wypunktowuje właśnie tę sprzeczność w protestantyzmie, bo skoro Luther twierdzi, że sola scriptura, to dlaczego Luther mówi, ale list świętego Jakuba nie należy do kanonu ksiąg Nowego Testamentu. Więc tutaj już widzimy, że u samego Lutra załamuje się jego własna zasada sola scriptura, czyli tylko pismo, bo Luter wybiera tylko to, co jest mu potrzebne. I interpretuje oczywiście na swój sposób wszystkie księgi, i szukając usprawiedliwienia dla swoich bardzo ciężkich przewinień, jeśli nie zbrodni. I tutaj właśnie można powiedzieć, że Hegel, który jest z wykształcenia teologiem, o czym też nawet u nas w świecie filozoficznym się nie mówi, że Hegel jest z wykształcenia protestanckim teologiem. I wprawdzie był przygotowywany z wykształcenia na to, żeby zostać pastorem, ale tym pastorem nigdy nie został. Podobno nie nadawał się kompletnie na to, żeby wykładać Ewangelię, ale to, co sobie powziął, to, o co pan Jarosław pyta, gdzie jest ten początek myśli Hegla, więc w części telewizyjnej nadmieniliśmy sobie, że ten całym tym początkiem i całą treścią myśli Hegla to jest teologia Martina Lutra. Ale co czyni Hegel? On chce przenieść tę teologię, która funkcjonuje jako teologia, ale, drogi panie Jarosławie i drodzy państwo, oprócz teologii są inne nauki. I teraz chodziło Heglowi, tak jak i całemu światu protestanckiemu, żeby tym kodem protestanckim, czyli protestantyzm, wprowadzić w świat filozofii jako nauki i w świat nauk przyrodniczych i humanistycznych poprzez filozofię, czyli żeby określić myśleniem Marcina Lutra i reformacji wszystkie nauki. A jeżeli się naukę światową przeniknie dalece Heglem, to wtedy przenika się wszystko i politykę, co się stało w rewolucjach socjalistyczno-komunistycznych, i przenika się kulturę, sztukę, to z tym procesem takiego odsztukowienia sztuki, z którym mamy do czynienia, a tego pojęcia użył Theodor Wiesengrund Adorno, neomarksista ze szkoły frankfurckiej, że sztukę trzeba pozbawić sztuki, że teatr należy pozbawić właściwie też treści, że kino należy zideologizować, ekonomię, wszystko po prostu, wszystkie działy kultury. Ale tego się nie uczyni tak długo, jak długo nie sprotestantyzuje się filozofii, nad czym pracował Hegel, jeżeli się nie sprotestantyzuje polityki, jak nad czym pracowali protestanci Karol Marx i Friedrich Engels, nad czym, czy w ogóle sztuki i tak dalej. Więc tutaj, drodzy państwo, widzimy, że to jest ten problem. Dlatego jeżeli pan Jarosław powie z katolickiego punktu widzenia, że protestantyzm jest sprzeczny ze Słowem Bożym, tak, my to tak interpretujemy i tak Urząd Nauczycielski Kościoła zinterpretował i dlatego relacja Urzędu Nauczycielskiego Kościoła względem Marcina Lutra była taką, a nie inną. I my nie możemy tego zmienić i nie chcemy. Ale to, co czyni Hegel, on tylko chce wiernie zinterpretować Lutra. I dlatego też, nawet jeżeli sięga po Słowo Boże, to Słowo Boże musi się podporządkować temu kanonowi myślenia protestanckiego, a zatem i heglowskiego. I dlatego Hegel nie widziałbym nic z tym sprzecznego. A co więcej, Hegel jeszcze bardziej radykalizuje w pewnych momentach, jak na przykład mówiąc o tym, że już większej sprzeczności ponad sakrament to nie ma. Dlatego Hegel odrzuca także sakramenty święte. Zresztą tak jak odrzucił je prawie w całości Marcin Luther. I w związku z tym my widzimy, że tutaj załamuje nam się i Biblia, ponieważ fałszywa interpretacja właściwie czyni Biblię bezużyteczną, bo jeżeli powiemy, tak jak Luther powiedział, że zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się szatanem, to znaczy, to co my z takiego słowa Bożego możemy jeszcze ocalić? Nic. I wszystkie księgi nam wtedy padają. I jeżeli Hegel mówi, że pierwszym synem Boga jest diabeł, no to wtedy to już jest koniec Pisma Świętego. Ale dramat heglowski uzewnętrznia na sposób, powiedzmy, pojęć filozoficznych, bo wszystkie je po prostu przemienia, przekształca w swojej zawartości treściowej. I dramat Hegla po prostu uzewnętrznia dramat protestantyzmu.
A czy jeszcze, może drążąc ten temat, spowodowało to jakieś też życiowe wydarzenie, tak jak zapytał się pan Jarosław, czy to była taka pasja typowo wyznawcy protestantyzmu, że brnął aż w tym kierunku cały czas Hegel?
U Lutra to jest rzeczywiście prawdą, że on poszukuje, cały jego wysiłek tej herezji protestantyzmu polega na tym, żeby usprawiedliwić swoje własne życie. U Hegla nie ma takiej potrzeby. Ale jaka potrzeba jest u Hegla? Żeby usprawiedliwić filozoficznie protestantyzm. To jest naczelna racja, która Hegla inspiruje do tego wysiłku.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie. O, ktoś nam się rozłączył. Radio Maria, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Ja już tylko ściszę radio.
Na wieki tak? Wieków, amen. No, bardzo prosimy.
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozwolę sobie wrócić...
A jak ma pan na imię?
Krzysztof Bydgoszczy. Sobie wrócić na chwileczkę do pierwszej wypowiedzi pani, która z takim wielkim niepokojem mówiła o pewnej, no takiej szczątkowym właściwie jak gdyby temacie poruszanym około dzisiejszych wspaniałych wypowiedzi księdza prowadzącego. Wrócę do pewnego momentu z Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza zgorszenie. Każda rewolucja, która się dzieje właściwie w świecie, ma zawsze jakieś wielkie ofiary. Znaczy stwarza wielkie ofiary. Zgorszenie mówi o tym, tu właśnie zgorszenie, o którym mówi Chrystus, mówi o następstwach tego, co sami wprowadzamy po prostu pomiędzy siebie, jeżeli znamy naukę Chrystusa, jeżeli postępujemy źle. Nie ma ludzi bez grzechu. Ja również nie jestem bez grzechu, popełniłem wiele grzechów, nad którymi miałem okazję myśleć, pomimo tego, że znałem Ewangelię, znałem Pismo Święte. Po prostu pokusy bywałem czasami silniejsze. Bywa, że człowiek nie zastanawia się, nie potrafi być spokojny, nie potrafi przemyśleć pewnych rzeczy. Do czego chcę nawiązać? Do tej wypowiedzi pani, która mówi o pewnego rodzaju symptomach takich czasu obecnego. Tutaj chciałem nawiązać do rewolucji kulturalnej, która jest jak gdyby następstwem tego, o czym jest między innymi mowa dzisiaj, bo tak jak Hegel, tak jak wcześniej reformacja wprowadza pewnego rodzaju zamęt w nasze myślenie, w nasze podejście do życia, w nasze podejście do grzechu. Jednym z takich źródeł wielkiego, że tak powiem, grzechu, postępu zarazem jest internet, o czym trzeba bardzo wyraźnie mówić, proszę księdza, ponieważ z jednej strony jest wspaniałą rzeczą, ponieważ daje możliwość dojścia do wiedzy z całego świata, wiedzy, ale ta wiedza jest bardzo, bardzo, bardzo różna. Tam są wysepki wspaniałych rzeczy, tam są wysepki wspaniałych w tej chwili już osiągnięć takich, że możemy sobie na całym świecie wysłuchać Radia Maryja, czy też obejrzeć telewizję Trwam. Jest to piękne. Natomiast są rzeczy, po które sięgają młodzi, czasami bez kontroli właściwie, i wtedy zanurzają się w grzechu, który niestety pokutuje na całe życie. O czym mówię? Między innymi o pornografii, o promocji pewnego rodzaju zachowań, pewnego rodzaju mody, gdzie pokazuje się nawet, żeby się nie rozpraszać, Telewizja Polska. Od samego początku, kiedy zaistniał internet w Polsce, pamiętam, że założyłem sobie jako stronę główną WP.pl po prostu. I byłem zszokowany z czasem, oglądając, gdzie z portalu, który podawał pewne informacje dosyć ciekawie, one z czasem zaczęły być informacjami destrukcyjnymi, ponieważ tak jak to się dzieje obecnie, zaczęły po prostu komentować pewne rzeczy w sposób bardzo prorządowy, czy też taki antyspołeczny, uważam wręcz po prostu, gdzie jest mnóstwo zdjęć na przykład celebrytów, celebrytek, opisuje się dosłownie bzdury w kontekście wiary, czy też kanonów jakichś normalnego zachowania, propaguje głupoty, mówi o rozwodach kolejnych, o kolejnych małżeństwach. To są celebryci, których oglądają nasi młodzi. Mówi się o piosenkarkach, które są... Nie będę się wypowiadał po prostu. Mówi się o osobach, które się w pewnym stopniu jak gdyby wynosi na piedestał, to nie są wzorce dla młodzieży. Poza tym jest tam pornografia, do której młodzież sięga. O czym chcę powiedzieć? Po prostu uważam, że powinniśmy jako ludzie wierzący, jako ludzie propagujący Ewangelię, jako ludzie propagujący 10 przykazań Bożych, uświadamiać młodzież, uświadamiać. Mamy to robić i to jest wielkie zadanie i dla rodziny przede wszystkim, i dla Kościoła, żeby mówić o tym po prostu, co jest tam źródłem grzechu, który pozostaje w człowieku i jego obciąża. Pornografia jest rzeczą straszną. Rzeczą straszną. Młodzież, która ogląda pornografię, za moich czasów dziecięcych, młodzieżowych, były jakieś tam talie kart ze Szwecji, gdzie pokazywano na przykład nagie kobiety. Było to czymś takim, umówmy się, no po prostu ciągnącym, interesującym. O tym się nie mówiło. Mamy dziwną naturę jako naród. Nie mówimy wprost o rzeczach, które są z samego gruntu złe i nie ostrzegamy, nie uprzedzamy. Mamy to w tej chwili, my mówimy o tym w tej chwili, w momencie, kiedy gender chce wejść do przedszkoli, chce uczyć dzieci rzeczy no nienaturalnych. Nienaturalnych, takich jak bliskość osób płci takiej samej, czy też uczyć ich na przykład, nie wiem, stymulacji seksualnej. Wiemy, że jednym z elementów takich, które są elementem wrodzonym, jest prokreacja. To są elementy związane z prokreacją, ale nie muszą być wynaturzane. Tak jak chce się to po prostu propagować w tej chwili w szkołach, co jest dla mnie szokiem po prostu, od dziecka. Od dziecka, małego dziecka, które jest na to nieprzygotowane, które po prostu będzie obciążone od samego początku. Więc jeszcze raz wracam do tego. Jest tu wielka rola dla nas jako Kościoła i dla nas jako rodziny, aby mówić o tym z dziećmi, mówić o tym w sposób wyważony. Ja widzę tutaj również wielką rolę Kościoła jako tego przewodnika, który po prostu w jakiś sposób będzie rozmawiał z rodzicami, w jaki sposób do tego podejść i w jaki sposób to dzieciom przekazać, aby się rodziny nie wstydziły, żeby to nie był jakiś fałszywy wstyd, aby się rodziny, rodzice nie wstydzili rozmawiać z dziećmi, wyprzedzając czasami tego rodzaju elementy i uprzedzając. Uprzedzając po prostu, że to może zaważyć na całym ich życiu, na całym ich spojrzeniu na świat, na zakłamaniu, które w nich będzie się działo, bo będą, nie będą o tym mówiły, ale będą tym po prostu niszczone. Znam to na swoim przykładzie. Mhm. Ja sięgałem do tego rodzaju rzeczy i bardzo długo walczyłem, żeby po prostu się od tego odizolować. Umówmy się, że...
Może już postawmy kropkę, bo myślę, że tutaj mniej więcej zrozumieliśmy to, o co chodzi, panie Krzysztofie. Bo
chciałbym... Ja myślę, proszę księdza, że nie odszedłem od tematu, bo mówiąc ogólnie o ideologii Hegla czy innych reformatorów, którzy są postaciami, które zaważyły na poglądach ludzi na świecie, te ideologie są, powiedzmy sobie, ponętne. Ponętne. Mhm. Uważam, że są ponętne dlatego, że w jakiś sposób usprawiedliwiają grzech. Grzech, który jest niedopuszczalny, niedopuszczalny w świetle Biblii, świetle Ewangelii.
Pan już to mówił właśnie, to zdanie. Dziękuję, panie Krzysztofie, i serdecznie pana pozdrawiam. Życzę wszystkiego co najlepsze. Tutaj proszę księdza profesora.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Krzysztofie. Rzeczywiście ta kwestia uświadomienia problematyki jest bardzo ważna. I faktycznie, że w rzeczy samej chodzi, tak jak w całym protestantyzmie, o usprawiedliwienie grzechu człowieka, i Luther przerzucił tę kwestię na samego Boga, że to Bóg jest racją grzechu, a więc człowiek może czynić, co chce. I tak jak widzimy, że w sytuacji Hegla jest to samo, że racja zła jest po prostu po stronie samego ducha absolutnego heglowskiego. A jak, do jakich to prowadzi nadużyć, to rzeczywiście pan Krzysztof nazwał to szereg zagadnień po imieniu, i my dzisiaj jesteśmy pod wpływem zalewani ideologią gender i my nie mamy narzędzi, żeby się przed nią bronić. Dlaczego? Bo nie znamy jej struktury. I stąd też rzeczywiście pan Krzysztof dotknął jeszcze jednego zagadnienia, że u nas o pewnych rzeczach się nie mówi. A jeżeli weźmiemy na przykład pisma Sługi Bożego, jednego z największych prymasów polskich, kardynała Augusta Chlonda, to w każdym przemówieniu właściwie ksiądz prymas Chlond rozprawiał się z ówczesnymi ideologiami. Nie znam właściwie nawet krótkie teksty, które ksiądz prymas Chlond formułował. On od razu ustosunkowywał się do różnych artykulacji ducha czasu i ostrzegał naród, właśnie uświadamiał, mówił: nie możecie pójść za komunizmem, socjalizmem, liberalizmem, kapitalizmem czy masonerią, bo zginiecie jako naród katolicki. I dlatego też my tutaj też staramy się to samo czynić, żeby głosząc prawdę na przykład o małżeństwie i rodzinie, żeby od razu sprawdzić, z jakimi wyzwaniami mamy do czynienia, a ponieważ te heglowskie są na wskroś do dzisiaj aktualne, dlatego podejmujemy ten temat. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie.
Ale tak jeszcze może poszerzając, może dopytując księdza profesora, no w tamtych czasach, kiedy ta nauka Hegla się jakoś rozpowszechniała, no przecież jak to było możliwe, że to przykryło te drogi poznania Boga, świętego Tomasza, czy też ten dowód z Prozlogionu świętego Anselma z Canterbury, kiedy to jest takie naturalne, takie logiczne i przyjmowalne, bardzo, bardzo łatwe do przyjęcia.
Tak, a były na to metody, drogi ojcze Marcinie i drodzy państwo. Przecież proszę sobie wyobrazić, że w państwie pruskim, które było państwem protestanckim, w państwie pruskim katolikom przez długi okres czasu nie wolno było zajmować katedry na uniwersytecie. Czyli profesorem uniwersytetu nie mógł zostać człowiek, który był katolikiem. I wystarczyło kilkadziesiąt lat takich praktyk, i proszę zobaczyć, Kościół rzymskokatolicki w Niemczech pomimo tego miał pewne elity, ale jednak one zostały dalece zredukowane. Czyli oddziaływanie społeczne w państwie i na uniwersytecie, a tym samym i w szkołach, w liceach, oddziaływanie
społeczne takie katolicyzmu w Niemczech było zminimalizowane. I dlatego też forum publiczne Niemiec zostało określone przez właśnie, głównie przez ten nurt myślenia protestanckiego.
Czyli stąd wynika na dzień dzisiejszy, że to jest bardzo ważne, jakimi ludźmi się obsadza te najwyższe stanowiska, czy to na przykład w szkołach,
rektorów
uczelni, czy też na przykład szefów telewizji, różnych sektorów telewizyjnych, radiowych, bo to są informacje, to jest ciągle oddziaływanie na człowieka.
Ależ oczywiście, że obsadzenie to jest właśnie ten klucz, to jest właśnie ta struktura, że ducha tego publicznego, danego narodu czy państwa, tak jak to zrobiono na przykład w katolickim Meksyku. Proszę zobaczyć, obstawiono swego czasu masonerią, liberalizmem tak radykalnie, że co z tego, że naród meksykański był i pozostaje dalece katolickim, jeżeli on zarządzany był poprzez takie podmioty, które były zasadniczo wrogie wierze katolickiej. Więc doszło do olbrzymich prześladowań, olbrzymich strat, no i oczywiście do pełnej liberalizacji, czy ateizacji, czy ideologizacji państwa meksykańskiego. I wtedy naród katolicki właściwie jest narodem katolickim, ale nie ma wpływu żadnego albo prawie żadnego na zewnętrzny kształt swoich struktur państwowych. I to był dramat Meksyku i nie daj Boże, żeby ten dramat Meksyku powtórzył się na naszej polskiej ziemi.
Jeszcze podejmijmy telefon. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Halo? Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jest
Halo?
Pani na antenie.
Już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Tak, wyłączę radio.
No zawsze o to prosimy.
Wyłączam. Mówi Mirosława z Poznania.
Miło nam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż ja tak króciutko, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi za ten temat. I może on nie jest rzeczywiście dla wszystkich, no ale przecież Radio Maria nie porusza różne tematy i bierze pod względem i te programy są kierowane do różnych, że tak powiem, słuchaczy i może nie wszystkich musi ten temat bardzo interesować, natomiast on jest bardzo ważny ze względu na to, że trzeba, znaczy warto zdobywać wiedzę na temat podstaw tej, ja przepraszam, powiem tak kolokwialnie, degrengolady kultury, bo przecież kultura ma zawsze podstawy filozoficzne i ona się żywi tymi podstawami, ona z nich wyrasta, ale równocześnie kiedy gnije, no to przyczyną jest właśnie zawsze ta podstawa filozoficzna. I po prostu, żeby rozumieć to, co się w świecie obecnie dzieje, no to warto właśnie te filozoficzne podstawy tego zepsucia z przeproszeniem poznawać. I także uważam, że no, ci, którzy uważają, że nie należy poświęcać czasu takim myślicielom jak Hegel, no to nie mają racji, bo Hegel przecież bardzo oddziałuje na naszą kulturę, ponieważ no właśnie obecność marksizmu, prawda, i laickich ideologii no w polskim życiu intelektualnym uniwersytetów no jest przemożna, prawda, bo na tym właściwie całe pokolenia zostały wychowane i wykształcone. Także bardzo serdecznie księdzu profesorowi za ten wykład i za tę audycję dziękuję i myślę, że i prosiłabym o jeszcze. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mirosławo.
Bardzo dziękujemy, Pani Mirosławo. Mnie rodzi się jeszcze taka myśl i proszę mi ją pozwolić wypowiedzieć, że my, Polacy, naród, my bardzo chętnie dyskutujemy i także bolejemy nad tym, że jesteśmy zniewalani, ale ja mam osobiście niejednokrotnie nieodparte wrażenie, że jest coś przedziwnego w tym cierpieniu naszego polskiego narodu, że z jednej strony bolejemy nad tym, że jesteśmy na przykład wyzyskiwani, uciskani, ideologizowani, ale z drugiej strony niejednokrotnie, i to w świetle własnego doświadczenia mówię, nie chcemy znać prawdziwych przyczyn naszego narodowego dramatu. A drodzy Państwo, patrząc od strony medycyny, jeżeli nie zna się prawdziwej przyczyny dolegliwości organicznych człowieka, to nigdy nie jest się w stanie wyzwolić z tych dolegliwości. Dlatego prawdziwa medycyna diagnozuje przyczyny chorób, a nie zajmuje się peryferyjnymi kwestiami, bo wtedy to byłoby zakłamywanie, okłamywanie pacjentów i wcale nie leczenie ich chorób, lecz tylko byłoby takim iluzorycznym, powiedzmy, no po prostu pozostawianiem ich w ich cierpieniach. I podobnie jest w sferze ducha, drodzy Państwo. Proszę się nie bać, że ideologią musimy spojrzeć niekiedy w oczy, ale to po to, żeby na gruncie prawdy, i to tej największej, bo objawionej w Jezusie Chrystusie, je wszystkie przezwyciężyć, ale tylko Jego boską mocą, żadną ludzką, nie ma tutaj na świecie ludzkich mocarzy, którzy byliby w stanie sprostać wyzwaniom tego, który był aniołem światłości, a przez swój własny upadek przemienił się w anioła potępienia, i to wiekuistego potępienia, w szatana. I dlatego myślę, idźmy w życie z odwagą, z męstwem, z przekonaniem, z wiarą i miłością do Chrystusa, bo tylko w Nim, tak jak nas nauczał nasz wielki rodak, a dzisiaj święty i stoi przed obliczem Bożym Jan Paweł II, który twierdził, że właśnie w Chrystusie jest cały klucz dla całej polskości w szerokim tego słowa znaczeniu. I tego Chrystusa trzeba nam dzisiaj wyznawać, i tego Chrystusa trzeba nam dzisiaj miłować, i tego Chrystusa trzeba nam dzisiaj obronić. Ale żeby go obronić, trzeba znać najważniejsze artykulacje ducha czas.
Tak spoglądam na zegar i aż mi żal. Naprawdę żal mi. No już zmierzać do końca naszej tutaj audycji, choć są to rozmowy niedokończone i pewnie jeszcze wiele, wiele można by było mówić, no bo przecież moglibyśmy jeszcze pewnie i powiedzieć o takich wydarzeniach, no chociażby ubiegłorocznych, jak na Golgota Piknik. Czy to nie był styl heglowski?
Dokładnie, dokładnie. Golgota Piknik, cały szereg profanacji krzyża. Drodzy Państwo, przecież proszę sobie wyobrazić, że Hegel powiedział, że krzyż to po prostu trzeba odrzucić, że skoro Hegel twierdzi, że skoro Bóg Ojciec krzyżował Syna przed, tak jakby przed stworzeniem świata, nie? Że Syn musiał umierać już przed stworzeniem świata, tak jak zresztą przed nim powiedział to Martin Luther, to chodzi o to tylko, żeby w spekulatywny sposób to powiedzieć na płaszczyźnie filozofii i ten historyczny piątek uczynić spekulatywnym piątkiem. A co to oznacza? Że grzech i śmierć są w samym Bogu objawionym. I że kwestia grzechu to jest kwestia samego Boga. Jeżeli On zgrzeszył, to niech On zbawia samego siebie. I dlatego my widzimy, że ta relatywizacja wiary na każdym punkcie to mamy do czynienia z Heglem. Czy ta kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu, to przecież bez Hegla ona by się także nie wydarzyła.
No i pewnie jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Bardzo księdzu profesorowi dziękuję za to spotkanie, za te rozmowy, za uświadamianie nas i uczulanie na te tematy intelektualne, bo przecież przez intelekt też formujemy swojego ducha. No przede wszystkim przecież przez intelekt i przez wiarę, tak? Ale, ale przez intelekt, tutaj przez logikę myślenia formujemy siebie i uczulamy siebie na życie. W jaki sposób myślimy, tak w taki też żyjemy.
Tak. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę. Ja przepraszam Państwa. Rzeczywiście i już z góry powiedziałem, wiedząc o tym, jaka to będzie dawka jednak trudna. I dlatego już z góry powiedziałem naszemu drogiemu ojcu Marcinowi, któremu dziękujemy też za wspaniałe prowadzenie tej części telewizyjnej i teraz radiowej. Już prosiłem z góry, żebyśmy nie mieli dzisiaj tego programu po północy, ponieważ jest to temat szalenie trudny i wiem, że sami specjaliści, nawet najwybitniejsi na świecie w dziejach filozofii, mieli największe problemy z tym tematem. Dlatego prosiłem, żebyśmy już nie mieli tej nocy niespokojny, tylko żebyście Państwo sobie wypoczęli i wszystkim Państwu też dziękuję naprawdę za wspaniałą współpracę i te bardzo cenne uwagi i dziękujemy za to szczere dzielenie się, bo to chodzi o to tylko, żeby wydobywać te rzeczywiście prawdy, to te linie, po których powinniśmy chodzić i każdy głos z Państwa był bardzo cenny, naprawdę wartościowy i on dużo nam dał, uwrażliwił nas, ukierunkował, jeszcze bardziej nas właśnie skupił na Chrystusie i Jego prawdzie, i Jego miłości i za ten dar tego spotkania dzisiejszego wieczoru. Wszystkim Państwu składam wyrazy najserdeczniejszych podziękowań i życzę błogosławieństwa zmartwychwstałego Pana, zmartwychwstałej prawdy, zmartwychwstałej Jego wiekuistej miłości. Niech On wszystkich Państwa błogosławi i wszystkie wspaniałe dzieła, Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasz dziennik, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej i cały nasz katolicki naród i nasze państwo też ze wszystkim, co nas stanowi, żebyśmy sprostali teraz tym wyzwaniom globalnej rewolucji kulturowej, a z Chrystusem z całą pewnością wyjdziemy z niej zwycięsko.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i przypomnę Państwu, że naszym gościem w rozmowach niedokończonych był ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Jana Pawła II. Rozmawialiśmy o heglowskiej koncepcji małżeństwa i rodziny i już za moment będzie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kończy się dzień. Wglądnijmy w nasze sumienia. Przepraszajmy Boga za wszystko, co było złe z naszej strony i dziękujmy za udział w dobrym. Panie, zmiłuj się nad nami.
Bo zgrzeszyliśmy
przeciw
Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Jeszcze raz, księże, profesorze, wielkie Bóg zapłać również za tę wspólną modlitwę.
Też jak najserdeczniej dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa.
Bóg zapłać księdzu profesorowi, Bóg zapłać wszystkim za uwagę. Oczywiście tych wszystkich, którzy jeszcze mogą, zapraszamy do pozostania razem z nami, czyli z Radiem Maryjem.